Szanowni Państwo, witamy na takiej doraźnej konferencji prasowej dotyczącej problemów naszego SOR-u. Chciałem przekazać Wam parę informacji, no trochę wywołany do odpowiedzi przez obecnie toczącą się kampanię wyborczą do samorządów, a poniekąd od dłuższego czasu zbieraliśmy się na pomysł, żeby jednak Państwu próbować przybliżyć problemy i działalność SOR-u w Sączu, no bo to jest temat zawsze drażliwy, zwłaszcza dla obywateli, którzy muszą z tego SOR-u korzystać. Także bardzo się cieszę, że Państwo przybyli mimo tak gorącego okresu. Postaram się to zrobić w miarę krótko, żeby nie zaburzyć Wam Waszego normalnego trybu pracy. Proszę sobie usiąść gdzieś i zaczniemy. Po pierwsze, troszkę statystyki. SOR w Nowym Sączu pracuje dla łącznie 295-6 tysięcy mieszkańców. To jest liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz. Średnia wielkość populacji przypadająca na SOR w Małopolsce to jest 162 tysiące. Czyli w tym momencie mamy generalnie prawie dwa SOR-y. Dla porównania, SOR Limanowski obsługuje 131 tysięcy ludzi, Gorlicki 105 tysięcy ludzi. Trzeba pamiętać, że potencjał szpitala Gorlickiego i Limanowskiego jest prawie że identyczny. W tych wszystkich statystykach nie jest ujęty szpital w Krynicy ze względu na to, że ma izbę przyjęć, która oczywiście w wszystkich statystykach wojewody jest ujmowana jako miejsce, gdzie przyjmuje się i karetki pogotowia i pacjentów ostrych, ale powiedzmy jest to na poziomie kilkunastu procent działania SOR-ów. Zresztą takich izb przyjęć w województwie jest więcej. Więc już z tej zwykłej statystyki wygląda na to, że jest to SOR, który jest bardzo mocno obciążony, jeżeli chodzi o wielkość rejonu. My przyjmujemy średnio rocznie w SOR około 35-38 tysięcy ludzi. Średnia dzienna liczba osób zgłaszających się na SOR przywieziona przez pogotowie i osób przychodzących samodzielnie waha się od 90 do 120, tak? Policzyliśmy, że średnio wychodzi 105-110 w tej chwili. Przy czym oczywiście połowa z tych osób zgłaszana jest do Izby Przyjęć Internistycznej, czyli gabinetu internistycznego w ramach SOR-u, a obie chirurgie mniej więcej dzielą się porówno. To jest trend, który występuje od lat. Oczywiście w poszczególnych dniach bywają tak duże odstępstwa, że czasem chirurg urazowy nie wie, w co ręce włożyć, a reszta ma dużo wolnego. Czasem jest w ten sposób, że to interniści bardzo ciężko pracują, a chirurdzy mają trochę lżej, ale generalnie jest to mniej więcej porówno i dlatego organizacja jest taka, że jest dwóch internistów, jeden chirurg urazowy, jeden chirurg ogólny. I do tego jeszcze wrócę. Więc te 37 tysięcy, to są dane z 23 roku, 37 661 osób, to są tylko osoby, które zostały zaopatrzone i zakwalifikowane do dalszego postępowania w ramach SOR. To nie jest liczba pacjentów, która przez SOR przeszła, ponieważ ta liczba to jest dokładnie tutaj miałem to gdzieś wypisane, ale pamiętam, że było to około 88 tysięcy ludzi. To są wszyscy, którzy uzyskali pomoc na terenie szpitala i oni w ten czy inny sposób przez Izbę Przyjęć i SOR musieli przejść. Przy czym większość z tych ludzi przeszła przez rejestrację, gdzie założono im tylko dokumenty. Tak ogromna liczba pacjentów bierze się z tego, że my prowadzimy tutaj chemioterapię i radioterapię w systemie jednodniowym, więc pacjent przyjmowany jest w każdego dnia jakby osobno i efekt z tego jest taki, że po cyklu radioterapii on ma kilkanaście hospitalizacji wykonanych, a tych pacjentów jest naprawdę dużo. Więc skala jest, powiedzmy, skala działalności jest gigantyczna. I teraz jak to mniej więcej jest organizowane? Pracuje bez przerwy 14 osób, w tym 4 lekarzy i 10 pielęgniarek oraz ratowników. Do tego są pracownicy ochrony, do tego jest obsługa, czyli w tym momencie panie salowe, które są zatrudnione w ramach firmy zewnętrznej świadczącej dla nas usługi. Mamy 13 łóżek stacjonarnych, 4 gabinety, z czego 3 są cały czas zajęte przez lekarzy, 3 łóżka intensywnej terapii, 2 sale, jedna stricte reanimacyjna, ale również można na niej wykonywać drobne zabiegi i opatrunki. Druga jest stricte zabiegowa, na której można też wykonywać w razie czego działania resuscytacyjne. No i gipsownia, która służy przede wszystkim ortopedom i już pacjentom, którzy mają zdiagnozowany uraz. Do tego wszystkiego mamy izolatki, w których przechowywani są pacjenci agresywni z ochroną. No najgorzej jest, jeżeli jest ich kilku, bo wtedy zaczyna się duży problem. I jak to wygląda technicznie? Wygląda to w ten sposób, że pacjent trafia na SOR, przywieziony przez pogotowie bądź przywieziony przez rodzinę albo sam się zgłasza. Czas oczekiwania na SOR, na przyjęcie w ramach SOR-u do rejestracji jest z reguły, wychodzi nam 1-2 minuty ze statystyk, tak to jest wyliczone, przy czym to są jak raz statystyki dość trudne do ujęcia, ponieważ my nie mamy możliwości mierzenia tego czasu. My po prostu tylko i wyłącznie mamy na przykład możliwość sprawdzenia, o której przyjechała karetka pogotowia i o której została zarejestrowana. To jest jedyny parametr. Jeżeli ktoś przychodzi sam, to tego się już nie wychwyci. Ale założenie jest takie, że jest to około 2-3 minuty i prawdopodobnie tak jest. Może się zdarzyć dłuższa kolejka. Następnie czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta z karetki pogotowia do triażu, czyli do pierwszego gabinetu, w którym pacjent jest badany na terenie szpitala, u nas wychodzi około 13 minut średnio. I to jest jak zwykle to, co kiedyś usłyszałem, że statystyka jest chyba największym kłamstwem. No bo oczywiście zdarzają się sytuacje, w których karetka czy pacjent czeka wiele godzin. Powodów bywa też wiele, ale średnia z ostatniego roku wyszła nam 13 minut, przy średniej województwa między 14 a 15 minut. Następnie czas oczekiwania na triaż zależnie od sposobu zgłoszenia się pacjenta. Więc jeżeli chodzi o karetkę pogotowia, jest to około 15 minut. Jeżeli chodzi o pacjentów zgłaszających się samodzielnie, średnia nam wychodzi mniej więcej około 50 minut. Jak to się mieści na poziomie województwa? Jesteśmy co jakiś czas zapraszani na takie spotkania, gdzie urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego nas informują, jak to wygląda. Mieścimy się w środku stawki, generalnie rzecz biorąc, przy czym oczywiście nie można jasno i wyraźnie powiedzieć, że jest dobrze, dlatego że są też sytuacje, gdzie pacjenci w karetce czy pacjenci bez zgłaszający się samodzielnie czekają wiele godzin. Takie sytuacje zdarzają się wszędzie u nas też. Chcielibyśmy tego uniknąć, no ale jak na razie to nam się nie udaje wykluczyć takich sytuacji zupełnie. To oczekiwanie około 50 minut w różnych gabinetach jest różne. Na porady chirurgiczne z reguły czeka się kilka minut krócej. Na porady internistyczne to jest 56-58 minut. Następnie po triażu pacjenci mają przydzielone konkretne kolory. To już jest sytuacja delikatnie inna, ponieważ kolor definiuje kolejność przyjmowania pacjentów. I teraz staramy się, aby to wszystko było w miarę jak najszybciej zrobione. Koledzy na SOR-ze robią wszystko, żeby pacjenci nie musieli długo czekać. Jednak sytuacja, w której ktoś dostaje kolor zielony, sprowadza się do tego, że będzie przyjęty po wszystkich, którzy mają kolor czerwony, żółty. Więc generalnie rzecz biorąc, ta kolejka zaczyna się tutaj delikatnie rozjeżdżać. I ten czas oczekiwania przez tą sytuację staje się dłuższy, około 1,5 godziny. Czyli mamy już w tym momencie no, 2 godziny z groszami na SOR-ze, czyli średni czas do momentu, kiedy lekarz zaczyna się zajmować pacjentem, to jest około 2 godzin. I takie prawdziwe kłopoty zaczynają się właśnie w tym momencie, ponieważ czas diagnostyki, i ja to badam od kilku lat dość dokładnie, nie jest znowu aż tak tragicznie długi, mimo że mamy oczekiwanie na badania radiologiczne, mamy oczekiwania na badania analityczne, na konsultacje specjalistów pracujących na terenie szpitala. Jednak mimo wszystko w ciągu tak 1,5 godziny do 2 godzin pacjent powinien zostać już w miarę sensownie zdiagnozowany i nadana powinna zostać już jakiś kierunek dalszego leczenia. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy zostają pacjenci zakwalifikowani do hospitalizacji na konkretnych oddziałach, na tych oddziałach trzeba znaleźć miejsce. I najczęściej jest ten sposób, że oni na to miejsce czekają na SOR-ze, blokując jedno z tych 13 łóżek. Jeżeli zablokuje się nam 6-7 łóżek i do tego wszystkiego dojdzie 5 ludzi z migotaniem przedsionków, których umiarawia się w ramach izby przyjęć, co trwa mniej więcej 4 godziny, czasem więcej, to nagle się okazuje, że my mamy na SOR-ze komplet. I w tym momencie ci, którzy czekają z tą zieloną karteczką, nie mogą właściwie zostać przyjęci, bo nie wiadomo, co z nimi potem zrobić. Nie ma możliwości położenia ich na jakimkolwiek łóżku obserwacyjnym. Oczywiście dostawia się wózki, dostawia się wtedy krzesła i wtedy jesteście informowani o tym, że na SOR-ze się dzieją jakieś dziwne rzeczy, że jest tłok, smród, dziadostwo i tak dalej. Ale są to sytuacje kompletnie wymuszone. Oczywiście one się zjawiają okresowo i cyklicznie. Najgorsze są miesiące od lutego do kwietnia i mniej więcej listopad, początek grudnia. Okolice świąt Bożego Narodzenia, stycznia jest troszkę lepiej i wakacje podobnie. Tak jest od dziesiątków lat, my się na to przygotowywać próbujemy, ale tego się po prostu nie da ogarnąć. No, trzeba by było 1,5 szpitala mieć na te okresy, żeby sobie spokojnie poradzić z przyjęciami pacjentów, z załatwieniem wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Co dalej? Pacjent oczywiście, i to jest to, co mnie najbardziej niepokoi, pacjent leżąc na SOR-ze, czekając na przyjęcie, ma coraz dłuższe u nas okresy wyczekiwania i na to składa się przynajmniej kilka rzeczy. Po pierwsze, na SOR-ze zaczęliśmy robić gigantyczną diagnostykę. Proszę sobie wyobrazić, że miesięcznie na 1800 przyjętych pacjentów, 1800 to jest taka liczba z któregoś miesiąca ostatniego, wykonano w tym samym czasie 1200 tomografii. A więc te 1200 tomografii ktoś musiał opisać. Już nie wspomnę, ile wykonano zwykłych badań radiologicznych plus USG, plus konsultacji różnych lekarzy, którzy musieli w tym momencie zweryfikować podejrzenia lekarza z SOR-u. Jak zaczynałem pracę i pracowałem na izbie przyjęć, a nie na SOR-ze wtedy jeszcze, to liczba wykonywanych badań i procedur diagnostycznych była kilkanaście razy mniejsza. Była prosta zasada. Robi się tak zwane badania izbowe. Te badania się wykonywało. Dzisiaj lekarz na SOR-ze ma wykonać pełną diagnostykę. ja się burzę, jak zaczyna prowadzić diagnostykę onkologiczną, dlatego że to już jest zbyt głębokie wchodzenie w procedury medyczne i tracenie czasu. Pacjent jednak powinien być już diagnozowany w ramach oddziału, jeżeli ma podejrzenie choroby onkologicznej i koniec. A ze względu na to, że są problemy z miejscami, no to w tym momencie jednak koledzy starają się takie diagnostyki przynajmniej rozpoczynać w ramach SOR. Więc my robimy naprawdę co się da, żeby skrócić te czasy oczekiwania na SOR-ze, żeby nie było takich sytuacji, że w mediach społecznościowych pokazują się wspaniałe newsy pod tytułem do Sądeckiej umieralni przyszedłem, odsiedziałem ileś tam godzin, następnie pojechałem do Krynicy, załatwili mnie w ciągu 15 minut. Chciałbym pracować w Krynicy, żeby móc załatwiać pacjentów 15 minut. Problem polega na tym, że pacjent, który u nas czekał na udzielenie pomocy w szpitalu, w którym nie ma SOR-u i nie ma takiego tłumu ludzi przewijających się przez izbę przyjęć, faktycznie jest załatwiany szybciej. Na początku Państwu powiedziałem, jeżeli jest taka sytuacja, że my mamy do obsługi prawie 300-tysięczny rejon, to czy Limanowa, czy Gorlice mają około 100-tysięczne rejony. Różnica jest gigantyczna. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą sytuacje takie. My jesteśmy jedynym SOR-em w okolicy, który ma oddział neurologiczny i oddział udarowy, więc pacjenci z podejrzeniem udaru zjeżdżają do nas prawie że od Brzeska, z drugiej strony prawie że Rabka i no Gorlice mają oddział neurologiczny, nie prowadzą udarowego, więc powiedzmy pogranicze naszych powiatów też. Więc rejon dla tego typu schorzeń jest jeszcze większy i co ciekawe, okazuje się, że z tymi pacjentami nie mamy żadnych problemów. I tutaj przechodzę do kluczowej sprawy. System opieki zdrowotnej w Polsce został tak zdefiniowany, zresztą bardzo słusznie, że pacjent na oddziale powinien przebywać maksymalnie 3-4-5 dni, czyli mieć zrobioną diagnostykę, wprowadzone leczenie i powinien zostać przekazany do miejsca, gdzie będzie leczony dalej. Szpital jest za drogi i powinien być wykorzystywany znacznie bardziej efektywnie, tylko dlatego, że to są wszystkie nasze pieniądze, to są, my za to płacimy. I efekt z tego jest taki, że jeżeli w szpitalu ktoś leży miesiąc, to te pieniądze są zupełnie nieefektywnie wydawane. Temu pacjentowi nie jesteśmy w stanie właściwie sensownie pomóc, mało tego, narażamy go na wszelkie możliwe infekcje, których się niestety zdarza coraz więcej. Problem jest taki, że w oddziale neurologicznym jest, tak jak zresztą i ortopedii, zorganizowany system, gdzie po intensywnym leczeniu udaru pacjent jest przekazywany do ośrodka rehabilitacyjnego, który prowadzi dalsze leczenie. Na internie niestety nie mamy takiej możliwości nadal. Czyli jeżeli pacjent trafia na internę, a powinien leżeć tam maksymalnie 4-5 dni średnio, to okazuje się, że u nas na internie pacjenci leżą 9 dni średnio. Jest to spowodowane tym, że są po prostu osoby, których rodzina nie może przyjąć do leczenia do siebie, dlatego że są w takim stanie, że nie będą w stanie ich odpowiednio zaopiekować, a z drugiej strony nie ma ośrodków takich jak ZOLE, oddziały dla przewlekle chorych, hospicja, gdzie można by było pacjentów do dalszego leczenia przekazać. Wtedy, jakby to się zrealizowało, to mamy po pierwsze możliwość natychmiastowego przeniesienia pacjenta z SOR-u, jeżeli jest zakwalifikowany na oddział, a w momencie, kiedy wdrożone jest właściwe leczenie, przeniesienie pacjenta na oddział, gdzie będzie leczony odpowiednio długo, czyli do momentu, kiedy będzie nadawał się do tego, żeby go oddać rodzinie. My do tego dążymy. Pani dyrektor podjęła już nawet w tym kierunku pewne działania, tylko tego się nie da zrobić z dnia na dzień, bo to są potężne pieniądze i duże problemy organizacyjne. Jeżeli nam by się to udało, Myślę, że kłopoty z SOR-em przynajmniej w swojej generalnej części znikną. Oczywiście nie znikną do końca, bo zawsze będą ludzie niezadowoleni, że jednak te półtorej do dwóch godzin muszą czekać, a poniżej tego poziomu się nie zejdzie z oczekiwaniem. I teraz jeżeli chodzi o kadry. W naszym SOR-ze pracuje permanentnie 14 osób. Ludzie są zmęczeni, zniechęceni. No, w dużej części rotują, to znaczy rzucają pracę, wracają. No, nie jest to sytuacja stabilna. Zresztą podobnie jest w większości szpitala. Po prostu ten szpital jest nieprawdopodobnie obciążony pracą i po pewnym czasie dochodzi do wypalenia. Ludzie i pielęgniarki, i ratownicy, i lekarze nie wytrzymują tempa. Nie każdy jest w stanie codziennie pracować z bardzo ciężkimi, trudnymi pacjentami, którym ciężko czasem jest pomóc i patrzeć na to wszystko i każdego kolejnego dnia przychodzić, nie wpadając równocześnie w depresję. Zwłaszcza jeżeli obok jest oferta pracy za całkiem przyzwoite pieniądze, a znacznie mniej obciążająca psychicznie. Więc kadry to jest kolejny problem, z którym się ten szpital boryka i borykał się będzie. I nie tylko na SOR-ze, ale wszędzie. Robimy wszystko, co się da, żeby tu jednak ludzi zachęcić. No, proszę zwrócić uwagę, na terenie Nowego Sącza i rejonu pracuje bardzo wielu lekarzy z Krakowa, z Tarnowa. Oni pracują w przychodniach prywatnych, a nawet na umowę z NFZ-em. Ale na propozycje za pracę w szpitalu odpowiadają zawsze nie. Jaki to jest skutek dla nas? Ano, dla nas ten skutek jest taki, że ci pacjenci, którzy z ich usług korzystają, są informowani o tym, że najlepiej leczyć się jest w Krakowie, w Tarnowie czy gdziekolwiek indziej. Ponieważ no, o decyzji pacjenta, gdzie będzie się leczył, jednak w ogromnej części na tą decyzję wpływ ma lekarz, który kieruje. Już nie wspomnę o tym, że na skierowaniu trzeba wskazać konkretną placówkę, no ale to jest na zasadzie takiej, no jeżeli pan przyjedzie do nas, to ja będę się panem zajmował. No, kto nie skorzysta z takiej oferty? Więc to jest moment, gdzie ci koledzy przyjeżdżają, pracują tutaj, ale w żaden sposób nie chcą się związać z tym szpitalem. Oni po prostu nie są zainteresowani pracą u nas. Pracują sobie gdzieś tam na klinice i to im odpowiada. Pracują z pacjentem w otwartym lecznictwie, bo albo im szef kazał, albo widzą taką potrzebę, ale mimo, że przyjechali do Sącza, nie chcą tutaj nawet na kilka godzin wejść i coś zrobić. I to mniej więcej tyle. No, jeżeli chodzi o te czasy wszystkie, no robimy co się da, żeby je skrócić. Przy czym, żeby Państwo mieli jasność, kłopoty z SOR-ami są wszędzie. Dokładnie. Jak ja w dwóch takich spotkaniach brałem udział z wojewodów na przestrzeni 2 lat i słyszeliśmy dokładnie to samo, za każdym razem. Karetki czekają, monitoruje ministerstwo, pacjenci są niezadowoleni. I żeby była jasność, my tutaj mamy nasz SOR, więc oczywiście nas to najbardziej interesuje, ale wcale nas tam urzędnicy wojewody palcami nie wytykali, że jesteśmy jacyś inni. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy mniej więcej w połowie stawki, czyli ani źli, ani dobrzy. Parametrów oczywiście nie trzymamy, dlatego że jeżeli u nas 25% karetek jest przetrzymanych powyżej 15 minut, około 30 i więcej, no to w tym momencie jesteśmy wykazywani jako szpital zbyt długo przytrzymujący karetki, ale to nie jest jakaś nowość i z drugiej strony to też nie jest powód do chwały, że nie jesteśmy najgorsi. No po prostu trzeba robić wszystko, żeby było lepiej. Jeżeli chodzi o doradzanie różnych osób z zewnątrz, żeby, co zrobić, żeby było lepiej. Bardzo chętnie przyjmujemy za każdym razem jakieś pomysły i próbujemy je analizować, czy się da zrealizować, czy nie. Jak są dobre, to natychmiast wprowadzamy. Z drugiej strony bardzo często jest w ten sposób, że pomysły padające z zewnątrz, czy to od pacjentów, czy lokalnych polityków, są trochę oderwane od rzeczywistości. No po prostu jest to brak znajomości naszej struktury, brak znajomości przepisów, które w tym wszystkim funkcjonują. Trudno jest oczekiwać od człowieka, który ma zupełnie inne zadania, żeby się wgłębił w ustawę o działalności leczniczej, w ustawę o prawach pacjenta i tak dalej, i tak dalej. No to aż by było dziwne, gdyby ktoś się takimi rzeczami nagle zaczął zajmować, zamiast zajmować się swoją normalną pracą. Ale każdy pomysł bardzo chętnie implantujemy, ponieważ no tak trzeba. Dobrze, to ja mam mniej więcej tyle i jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to tutaj z Panią Rzecznik bardzo chętnie odpowiemy.
Czy docelowo chciałby Pan mieć więcej lekarzy zatrudnionych na SOR-ze? Czy ta obsada, 14 osób, o których Pan powiedział, to jest powiedzmy te 100%, które musi być?
To znaczy tak, zwiększenie ilości lekarzy na SOR-ze, jeżeli by było w ogóle możliwe, ale jest nierealne, niewiele by zmieniło. Musielibyśmy w tym momencie zwiększyć liczbę łóżek. Więc możemy zwiększyć liczbę łóżek na SOR-ze, na przykład rozbudowując SOR, bez zwiększania liczby lekarzy może by dali radę. Ale kwestia jest taka, że wejdziemy na inny pułap problemu, czyli nie będziemy mieli 15 łóżek, tylko na przykład 25. A więc przez tydzień będzie w miarę przyzwoicie, może 2 tygodnie, a potem znowu wrócimy do tego samego poziomu. W momencie, kiedy nie upłynnimy łóżek szpitalnych, które będą szybciej przyjmować pacjentów, nie zmienimy nic. Także dla nas perspektywą pierwszą i jedyną to jest zatrudnienie większej liczby lekarzy na oddziałach, bo to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Z tym też mamy problem. Oraz otworzenie oddziałów, które będą oddziałami długoterminowego leczenia. A więc będą przyjmowały pacjentów z założenia leżących 3-4 tygodnie.
I ale w Sądeckim Szpitalu, czy gdzieś dalej?
To jest dokładnie wszystko jedno. My byśmy najchętniej chcieli to zrobić w ramach Sądeckiego Szpitala, dlatego że jest to jednak wtedy kompleksowa i ciągła opieka nad pacjentem. Założenie jest takie, że taki oddział funkcjonując właściwie w sytuacji, jeżeli by miał potrzebę, to tego pacjenta ponownie kierowałby do pogłębionej diagnostyki, ewentualnie bardziej intensywnego leczenia. Ja mam ideę szpitala pielęgniarskiego. Mamy w tej chwili w Polsce duży niedobór lekarzy i pielęgniarki, które po pierwsze uzyskały sporo kwalifikacji. Teoretycznie zgodnie z prawem mają duże możliwości, tylko że jakoś tego nikt nie wykorzystuje. Więc można by było spróbować, aby koleżanki poprowadziły takie oddziały przy istnieniu konsultacji lekarskiej bądź jednego lekarza, który powiedzmy sprawowałby w tą formę nadzoru, którą musi sprawować lekarz. Ja nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, dlatego że to jest jak każda nowość. No, nigdzie tego nie ma, no to kto prędzej zbudujemy następny szpital niż zmienimy organizację. No, taka jest mentalność ludzi. Ale tak czy tak, musimy w miarę szybko i podjęte są w tym kierunku działania, zrobić takich łóżek kilkadziesiąt. Z moich wyliczeń wynika, że powinno być ich około 150. Rozmawiamy z hospicjum, rozmawiamy z ZOL-em sądeckim, przy czym ich możliwości są za małe. To nie są liczby łóżek, które można w tym momencie wykorzystać tak, żeby tutaj z dnia na dzień zmienić sytuację.
A lokalowo jesteście przygotowani na przyjęcie?
I właśnie problem z lokalami jest. Gdybyśmy mieli lokal, to pewnie byśmy już dzisiaj coś robili. Wybudowanie budynku to jest kilkanaście milionów, które po pierwsze trzeba mieć. Ale nawet powiedzmy, że udałoby się, to musimy mieć jeszcze miejsce. Sami Państwo widzicie, że szpital jest poupychany już prawie, że do ostatniego skrawka ziemi zabudowywany. Więc ja mam nadzieję, że te działania, które podjęła Pani Dyrektor, skończą się w tym roku jakimś sukcesem, że może od nowego roku uda się nam już powiedzmy złagodzić sytuację napięcia na SOR-ze, bo z całą pewnością nie uda się tego zlikwidować całkowicie. No i że uruchomiliśmy oddział szybkiej diagnostyki internistycznej. To ma odciążyć, on już działa kilka lat, ma odciążyć w sensu stricte napór na SOR w tym względzie, że problem lekarza rodzinnego polega na tym. Przychodzi pacjent, dolegliwości ma realne i dzisiaj. I teraz tylko i wyłącznie zależy od tego, jakie kto ma nerwy i zwieracze, czy wytrzyma i zleci mu badania, powie proszę wziąć leki, poczekać, przyjść za kilka dni, będziemy mieli wyniki, zobaczymy co będzie. Ale jest wielu młodych lekarzy, którzy nie mają tak nerwów na postronkach i oni po prostu robią najprostsze z możliwych rzeczy. Po cholerę będę ryzykował, wyślę go na SOR. Tam mu zrobią wszystko w 15 minut. I taka jest prawda. I to nie jest to, że lekarzom rodzinnym się nie chce. Oni nie mają instrumentów do tego. Jeżeli pacjent przychodzi z realnymi dolegliwościami, to lekarz odpowiada za to, co zrobi. Jeżeli zrobi źle, pacjent umrze albo będzie miał kłopoty zdrowotne, to po prostu, zwłaszcza w tym rejonie, oskarży lekarza. Więc dlaczego on ma podejmować ryzyko za nie swoje? Przecież, proszę Państwa, w ramach POZ-u nie można zlecić troponin. A nawet jeżeli ja zlecę troponiny w POZ-cie, to ja dostanę wynik najwcześniej jutro. No to co mi z takiego wyniku, jak pacjent ma zawał dzisiaj? I to jest właśnie problem, że my nie rozwiążemy pewnych kwestii systemowych. Nie stworzymy sytuacji, w której POZ będzie wydolny w sensie takim, jak powinien być wydolny. My możemy próbować naszą ofertą stworzyć sytuację, gdzie lekarz w POZ-cie będzie wiedział, że jeżeli ma jakieś tam możliwości diagnostyczne, to nam wyśle pacjenta na oddział, gdzie my wykonujemy szybką diagnostykę, gdzie nam pacjenci po prostu nie zalegają, a równocześnie dostanie konkretną odpowiedź w stosunkowo szybkim czasie. No i robimy tak, oczywiście, tylko że zapotrzebowanie jest gigantyczne. No jeżeli mamy 200 tysięcy ludzi, czy nawet chociażby tylko 80 tysięcy ludzi ze średnią wieku, no powiedzmy coraz wyższą. I proszę Państwa, trzeba sobie jasno powiedzieć, żyjemy w środowisku tak koszmarnie zanieczyszczonym, że to, co się będzie działo w ciągu najbliższych lat, to jest dla lekarzy horror. Nas powinno być 10 razy więcej i w Sączu powinny być ze 3 szpitale. Zanieczyszczenie powietrza, które, proszę Państwa, w Kotlinie Sądeckiej od 20 lat zabija ludzi, będzie powodowało choroby sercowo-naczyniowe, choroby nerek, choroba wrzodowa żołądka. To są wszystko rzeczy związane z zanieczyszczeniem powietrza. A powietrze mamy takie, że przez ileś dni w roku się nim nie da oddychać. No więc my z naszej strony staramy się zrobić maksymalnie dużo, żeby to jakoś zaczęło funkcjonować, ale szpital nie jest wyspą na morzu. Wszystko na nas wpływa. To, jak wygląda nasze środowisko, jaka jest dostępność do dobrej wody i dobrego powietrza, jakie świństwo sprzedają w supermarketach, bo przecież my nie mamy wpływu na to, żeby wejść do supermarketu i powiedzieć, proszę te półki zamknąć, bo to się do niczego nie nadaje. Bo ci ludzie jedząc to, będą mieli za 5 lat raka. Nam tego nawet nie wolno zrobić. Więc co robimy? Robimy co możemy. Poprawiamy działalność SOR-u, tworzymy oddziały szybkiej diagnostyki, staramy się stworzyć oddziały dla przewlekle chorych i długotrwale chorych po to, żeby upłynnić możliwość przyjmowania pacjentów z SOR-u.
Ale gdzie te oddziały chcielibyście Państwo zrealizować?
To znaczy, za wcześnie jest mówić o konkretach. Plan jest, zobaczymy jak to będzie. To są rozmowy nie tylko z nami, ale z naszymi kontrahentami, którzy mają z nami różne umowy popodpisywane i musimy te umowy modyfikować, dlatego To jest etap wstępny, ale no, kierunek został nadany.
A na ile osoby nietrzeźwe blokują pracę SOR?
To znaczy tak, mamy w granicach 1000 osób takich w roku. Przykładowo, to był zeszły rok, styczeń 61, potem 70, 71, 103, 118, 104, 117, 98, 67 we wrześniu w miesiącu trzeźwości. W październiku 75, listopad 76, grudzień 91. Co ciekawe, drodzy Państwo, marzec to jest z reguły Wielki Post, no nie? 71, wcale nie najmniej. Więc tak to mniej więcej wygląda. 1051 osób za zeszły rok, z czego mniej więcej 40% nie wymaga niczego prócz wytrzeźwienia. A musicie wiedzieć, że to wygląda w ten sposób, że istnieje tak zwana stała eliminacja alkoholu, to się nazywa K. To jest od 0,7 do 1,1 promila na godzinę. No, tak, 0,7 do 1,1. I teraz jest tak, że na tej podstawie się liczy, ile godzin taki delikwent musi sobie wypoczywać, żeby dojść do siebie. Nie można go zbadać. Nie można go wysłać do psychiatry, nie można uzyskać od niego zgody na leczenie do momentu, kiedy nie wytrzeźwieje. Więc średni czas pobytu takiego człowieka to jest kilka godzin. Minimum. Są tacy, co trzeźwieją 10. I oni w tym czasie muszą leżeć na sorze. Jak się zachowują? No, różnie. Najczęściej mało parlamentarnie. Oczywiście to jest tak, jeżeli nam się trafi dżentelmen, który po prostu u szwagra zaklał i wylądował na sorze, nawet jeżeli jest w pewnym momencie agresywny, to da się to jakoś opanować. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą notorycznie nadużywającą alkoholu bezdomną, to najczęściej smród mimo umycia takiego człowieka jest po prostu niewyobrażalny. I to stwarza niedobre wrażenie dla pozostałych pacjentów. No, nie jesteśmy w stanie tych ludzi izolować. To, jak oni się zachowują, że oddają mocz na środku sali, zanim się ktokolwiek zdąży zorientować, zareagować, że są wulgarni, że wyją, no to jest taki los. To są pacjenci. Niestety na to nie mamy wpływu. Jeżeli policzyć te 1000 ludzi razy tylko 5 godzin, to mamy 5000 godzin w roku takich ludzi. No to sobie można policzyć, ile to części doby zajmuje. I jako, że oni na siebie zapodzą, to efekt jest taki, że zawsze ktoś pijany jest. A do tego wszystkiego oczywiście, jakie są następne tego skutki. Jeżeli pacjent jest agresywny, lekarz nie może z nim za bardzo cokolwiek zrobić, dlatego że no, każde działanie jest obarczone ryzykiem, że zostanie oskarżony o działania bez zgody pacjenta. Psychiatra nie przyjdzie rozmawiać z takim pacjentem, bo w żadnym wypadku, dopiero po wytrzeźwieniu. No i jeżeli jest ten człowiek agresywny, to musimy ściągnąć ochronę. Za ochronę płacicie wy wszyscy, bo my musimy sobie zatrudnić firmę ochroniarską, która będzie nam tu ludzi po prostu przysyłała. Oni kosztują różnie, nie będę mówił, bo to jest tajemnica kontraktu, ale jak przed likwidacją Izby Wytrzeźwień mieliśmy umowę taką, że firma ochroniarska jest na telefon, to teraz jest stale dwóch ochroniarzy. Muszą być. Jeżeli nie mają kogo pilnować, to w tym momencie chodzą po placu i pilnują, żeby ludzie nie pozabijali się przy parkowaniu. Więc generalnie rzecz biorąc, absorbuje to innych pacjentów, zniechęca to innych pacjentów. No, Ja mam takie zawsze proste rozumienie sytuacji, czy ja chciałbym leżeć w takich warunkach. No niestety czasem mi się zdarza trafić na SOR, bo mam taką przypadłość, że muszę od czasu do czasu tam trafić. I powiem szczerze, że ostatnio jestem trochę zniesmaczony i przerażony. Więc na pewno bym nie chciał w takich warunkach się leczyć i nie uważam, żebyśmy byli w stanie tak na dobrą sprawę komuś sensownie pomóc w tych warunkach. Dlatego cała nasza praca i całe skupienie idzie na to, żeby na tym SOR-ze ludzie byli jak najkrócej. Bo rzeczywistości nie zmienimy. Alkoholików będziemy mieli nadal. Tu się na razie chyba nic nie kroi, żeby to się miało zmienić. Więc jeżeli będziemy ich mieli nadal, to możemy tylko zrobić jedno. Stworzyć sytuację, kiedy pozostali pacjenci będą jak najkrócej narażeni na takie ekscesy.
Panie dyrektorze, najlepiej tak krótko i w trzech zdaniach, dobrze? Jak szpital, dyrekcja odnosi się do słów, które padły podczas jednej z debat w tym tygodniu, że szpital jest źle zarządzany i właściwie w szpitalu nie leczeni są pacjenci z Nowego Sącza, tylko z ościennych gmin. Jak Państwo to oceniacie? Najlepiej w trzech zdaniach.
W trzech zdaniach to jest problem, dlatego że to jest kilka tematów równocześnie. Pierwsze to jest nieleczenie się pacjentów z Sącza. Drodzy Państwo, jak już Wam wcześniej powiedziałem, mamy tutaj... myśmy sobie zrobili statystyki właśnie po tej wypowiedzi, chociaż ja jestem jak najdalszy od jakiejkolwiek polemiki z politykami, bo to nie jest moja liga. Więc... zrobiliśmy statystyki. Na 90 tysięcy pacjentów mniej więcej 1/3 to są pacjenci z Sącza. To jest mniej więcej identyczna proporcja jak populacja powiatu miejskiego i powiatu ziemskiego. Te proporcje zostały całkowicie zachowane, więc teza chyba nie jest do końca właściwa, bo jeżeli z 90 tysięcy 30 tysięcy sądeczan skorzystało z usług tego szpitala przy populacji, która ostatnio została opisana jako 80 tysięcy, to znaczy, że mniej więcej 1/3 sądeczan, nawet więcej niż 1/3 sądeczan była w tym szpitalu w ubiegłym roku. A druga rzecz jest taka, jeżeli chodzi o wybór miejsca leczenia, jest najbardziej istotną sytuacją to, jak lekarz, który prowadzi pacjenta, sugeruje mu dalszy tryb leczenia. I tu jest klucz problemu. Oczywiście, jeżeli to jest problem. Ponieważ jeżeli lekarz prowadzący pacjenta mówi mu, że ma doświadczenie z konkretnym szpitalem, z konkretną placówką i tam proponuje się leczyć, 90% pacjentów z tego skorzysta. I wcale się im nie dziwi. My nie prowadzimy jakiejś gigantycznej agitacji pod tytułem kierujcie do nas, bo jest tak pięknie. U nas na procedury, które NFZ nam kazał kolejki robić, więc robimy. Wszyscy pacjenci zgłaszający się ze skierowaniem są kolejkowani, kolejkę nadzoruje NFZ, więc wiele się w niej zrobić nie da. Ale my mamy zapisanych pacjentów do różnych procedur od kilku miesięcy do kilku lat. Więc generalnie rzecz biorąc, nawet nie próbujemy przekonywać lekarzy, żeby pchali do nas na siłę pacjentów, bo my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie tych wszystkich procedur tu zrobić w takim czasie, jakim pacjent powinien to mieć zrobione. Więc to jest na takiej zasadzie, że cały ten rynek żyje swoim życiem. I oczywiście, jeżeli będziemy widzieli potrzebę, w której nagle zdarzy się taka sytuacja, że my nie mamy kolejki, to wtedy będziemy między innymi przy Waszej pomocy starali się o tym poinformować pacjentów, że u nas można to zrobić od ręki. Ale dzisiaj nie można tego zrobić od ręki, u nas jest kolejka. Oczywiście, jeżeli ktoś chce poczekać, nie ma problemu. I czekają pacjenci, i cierpliwie czekają na endoprotezy, czekają na leczenie onkologiczne, czekają na leczenie laryngologiczne, czekają na diagnostykę internistyczną, na zabiegi chirurgii ogólnej, czekają i czasem się niecierpliwie po prostu zmieniają miejsce, gdzie chcą się zoperować. I tak jest. A to, że dla potrzeb kampanii wyborczej jeden czy drugi polityk próbuje wykorzystać powiedzmy pewne legendy na temat Szpitala Sądeckiego, trudno mieć do nich też o to pretensje, dlatego że walczył o swoje życie. No. Ja pamiętam człowieka, który wiele lat temu powiedział, specjalnie, celowo nie wymieniam nazwiska, ale powiedział, że półprawda wymieniona odpowiednią liczbę razy staje się prawdą potoczną. I mniej więcej tak to wszystko wygląda. Ja nie spotkałem szpitala i nie znam szpitala, a mam przyjaciół w wielu miejscach, w którym wszyscy zawsze z wszystkiego byliby zadowoleni. We wszystkich szpitalach pacjent ma inne oczekiwania niż jest rzeczywistość, z którą się spotyka. I każdy, kto leżał w szpitalach różnych, a ja przeszedłem przez wiele szpitali, to powiem Państwu, że nigdy nie jest tak, że się dostaje to, czego się naprawdę do końca oczekuje. Dla mnie na przykład leżenie na czteroosobowej sali jest nie do przyjęcia, a to jest standard. Dla mnie powiedzmy oczekiwanie na procedury medyczne no też jest trudne do przyjęcia. Uważam, że na przykład jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne powinno być robione z marszu. Ale proszę Państwa, no, my nie mamy takiej liczby onkologów. Nawet jeżeli by się zdarzyło, że powiedzmy, przyszedłby szef onkologii, powiedział, zróbcie więcej łóżek, bo możemy przyjąć więcej ludzi, mamy jakieś moce przerobowe, no to dobrze, no to robimy. Tak z doktorem Fornaglem. On przychodzi i mówi, zróbcie więcej łóżek, bo chcę więcej ludzi leczyć, dlatego że ten czy inny szpital zaczął ustalać terminy takie, że dla pacjenta hematologicznego to jest śmierć, więc jak trafił do mnie, no to ja go muszę przyjąć. No więc no, Szymon tak działa. No i zwiększamy liczbę łóżek, przy czym z przerażeniem, no bo przecież to jest też człowiek, który ma swoje granice wydolności fizycznej i w pewnym momencie zacznie mieć kłopoty.